Bardzo serdecznie Państwa witamy. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj będą skoki, będzie piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna, ale zaczynamy oczywiście od skoków. No i niestety od tych nieudanych, względnie nieudanych oczywiście konkursów w Innsbrucku, konkursów Mistrzostw Świata na tej skoczni normalnej. Najpierw mieliśmy konkurs indywidualny, później konkurs drużynowy. Już jak przypatrzyliśmy się kwalifikacjom i tym skokom treningowym, widać było, że naszym tradycyjnie, można powiedzieć, ta skocznia w Innsbrucku za bardzo nie pasuje, no bo na pewno nasi skoczkowie nie mogą mieć jakiejś znacznej obniżki formy, patrząc na to, jak radzili sobie jeszcze tydzień temu w Pucharze Świata. No, niestety nie zdołali powalczyć o medale, ale po kolei. Najpierw konkurs indywidualny. Tam najlepszy z naszych, Kamil Stoch, na miejscu piątym.
Na miejscu piątym im do medalu jednak troszeczkę zabrakło, bo przegrał o około 7 punktów. Miejsce na podium i to jest też bardzo ciekawe, bo piąte miejsce zajął również podczas turnieju czterech skoczeń, który również był rozgrywany w Innsbrucku, a więc taka pewna prawidłowość w przypadku tego zawodnika. Pozostali biało-czerwoni poza dziesiątką, niestety Dawid Kubacki na miejscu dwunastym, z kolei na dziewiętnastym Piotr Żyła. I to byli jedyni biało-czerwoni, którzy zaprezentowali się w serii finałowej. Był jeszcze Jakub Wolny, ale on po swoim pierwszym skoku na 113 metrów zajął 40 pozycję. No i rzecz jasna, nie zdołał się zakwalifikować do czołowej 30.
Rewelacyjnie w tym konkursie skakali dwaj reprezentanci Niemiec i to oni praktycznie między sobą rozdzielili te dwa pierwsze miejsca. No i jeszcze mieliśmy trzecią rewelację, czyli Kiliana Pajera, reprezentant Szwajcarii. On skakał, można powiedzieć, w każdym skoku treningowym, kwalifikacjach bardzo dobrze, bardzo równo. No i potwierdził to w konkursie drużynowym, w konkursie indywidualnym oczywiście, w którym zajął trzecie miejsce.
Też jeżeli chodzi o takie małe rozczarowania, to z pewnością brak miejsca na podium Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Przypomnijmy, że ten zawodnik wygrał 11 konkursów indywidualnych w tym sezonie, no i z pewnością mógł oczekiwać tego, że tutaj zdobędzie medal już na skoczni dłużej, tym bardziej, że on w turnieju czterech skoczni w zawodach na początku stycznia bez problemu pokonał przeciwników właśnie na Bergizel. Teraz stało się inaczej, o czym zaważył przede wszystkim ten drugi słabszy skok. 126,5 metra to było za mało, żeby można było myśleć o podium.
Stefan Horngacher, trener naszych skoczków, widząc słabszą dyspozycję Jakuba Wolnego, zdecydował się na zmianę w konkursie drużynowym i za naszego najmłodszego reprezentanta wystartował Stefan Hula. No niestety, Stefan Hula też w tym konkursie drużynowym sobie za bardzo nie poradził, bo osiągnął tam tylko odległości 116,5 metra. To było najgorzej z naszej drużyny, ale źle skakał też jak na siebie. Piotrek Żyła. Dobrze, ale bez rewelacji skoczyli Dawid Kubacki i Kamil Stoch, no ale ich wyniki wystarczyły na zajęcie tylko czwartego miejsca. Zdecydowanie przegraliśmy to miejsce trzecie z Japończykami, na drugim miejscu Austria, no i rewelacyjni po raz kolejny Niemcy nie dali szans przeciwnikom.
Niemcy wygrali jak najbardziej zasłużenie, ale tam nie było słabych punktów. Dość powiedzieć, że w czwórce niemieckiej nie zmieścił się aktualny przecież mistrz olimpijski Andreas Wellinger. Jeżeli chodzi o Polaków, no to nie można zwalać oczywiście całej winy na Stefana Hule, bo on akurat jest daleki od swojej dyspozycji z zeszłego sezonu, no ale rzeczywiście każdy z zawodników pozostałych mógł dać więcej. No i kto wie, jakby to wyglądało, gdyby tych metrów było troszeczkę więcej. No ale cóż mają powiedzieć na przykład Norwegowie, którzy w zeszłym sezonie skakali znakomicie drużynowo. Teraz im się praktycznie ten skład posypał i za plecami biało-czerwonych na miejscu piątym, więc tych niespodzianek w tym konkursie drużynowym mieliśmy kilka.
Następny konkurs, bo czeka nas jeszcze jeden konkurs na tej skoczni najmniejszej. On rozegrany zostanie w piątek. Już dzisiaj mieliśmy dwie sesje treningowe i widać, że jest lepiej. Już ta skocznia bardziej pasuje naszym reprezentantom. Tam szczególnie dobrze skacze Dawid Kubacki, który zajął drugie miejsce w jednej sesji treningowej. Jest to też w tej pierwszej sesji był w czołówce, a pozostali nasi reprezentanci nie wypadają z pierwszej dwudziestki, czyli jest dużo lepiej. No ale jest jeszcze jeden problem i to jest problem z trenerem. No tak, problem oczywiście w cudzysłowie, chodzi o umowę, która się Stefanowi Horngacherowi kończy po tym sezonie. Na Mistrzostwach Świata miał dostać i dostał propozycję przedłużenia tej umowy, ale umowę chcą z nim podpisać też Niemcy, których trener kończy swoją pracę z reprezentacją. No i na razie tak w sumie to nie wiemy nic, jak te losy naszego obecnego trenera się potoczą.
Jednak na miejscu trenera rozwiązałbym to pewnie jakoś inaczej. Zadeklarował się albo przed, albo po Mistrzostwach Świata, nie w trakcie, bo to też niezbyt dobrze wpływa na to, co się dzieje wokół naszych reprezentantów, ale oczywiście no, oczekujemy na dalsze informacje w tej kwestii.
To tyle, jeżeli chodzi o skoki. Miejmy nadzieję, że za tydzień będą dużo lepsze informacje i o wynikach, i o trenerze. Jeszcze tak bardzo szybko piłka ręczna. Tutaj rywalizacja w Lidze Mistrzów. Niestety, kolejna porażka BGE Vive Kielce, tym razem z bardzo trudnym przeciwnikiem, szczególnie na wyjeździe, czyli z Rhein-Neckar-Löwen. 30-29. Nie wiem, która to już porażka zaledwie jedną bramką akurat w tym sezonie. I znowu pech, jeżeli chodzi o kontuzję.
Ta porażka może być brzemienna w skutkach, ponieważ Kielczanie grali z bezpośrednim rywalem do czwartej pozycji, bo na wyższe miejsce w tym momencie już nie mają nawet matematycznych szans. No i została jedna kolejka i Kielczanie mają tyle samo punktów co Rhein-Neckar-Löwen. Jedyne, co im zostaje, to ewentualnie zajęcie miejsca czwartego. No oczywiście kontuzje, tak jak mówiliśmy, też są problemem zespołu z Kielc, ale to też będzie miało skutek taki, że w kolejnym etapie ten rywal ewentualny już będzie zdecydowanie silniejszy.
No i jeszcze nasz drugi reprezentant w piłce nożnej w Lidze Mistrzów. Tutaj akurat Orlen Wisła Płock rozgrywa play-offy.
Tak, Płoczanie mają szansę troszeczkę bocznym wejściem dostać się do tej kolejnej fazy.
Chociaż już małe szanse.
Niestety na własne życzenie tutaj ograniczyli sobie mocno te szanse. Przegrana 4 bramkami u siebie z Bieringbo Silkeborg 22-26. No i trudno będzie nawciarzom awansować dalej.
I jeszcze na koniec tej części oczywiście koszykówka, eliminacja do Mistrzostw Świata. Wielki sukces naszych koszykarzy. Po ponad 50 latach dostali się na Mistrzostwa Świata. Te Mistrzostwa Świata już w sierpniu. Nasi zajęli 3 miejsce w swojej grupie za Litwą i Włochami, mając taki sam bilans jak reprezentacja Włoch, ale przegrali to pierwsze spotkanie z Włochami wyższą liczbą punktów niż wygrali to drugie. Żeby dostać się do Mistrzostw, musieli wygrać jeden ze spotkań, które im zostało, czyli z Chorwacją na wyjeździe albo u siebie z Holandią. Wygrali obydwa, chociaż to na wyjeździe z Chorwacją zaczęli fatalnie, bo tam przegrywali w pierwszej kwarcie nawet 0-14, ale i tak potrafili wygrać to spotkanie 77-69, a wczoraj spotkanie z Holandią wygrali bardzo pewnie 85-76. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje. Za chwilę wrócimy z piłką nożną.
dziecki kark. Czy to już znasz, kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie?
Mistrzostwa Świata U20, które rozpoczną się 23 maja w Polsce. Poznaliśmy w minionym tygodniu podział na grupy. My zagramy w grupie A. No i jako gospodarze mamy w grupie takich przeciwników jak znajomych z Mundialu, czyli Kolumbię i Senegal. I do tego dochodzi jeszcze Tahiti. No powiedzmy, ciekawa grupa.
Takie déjà vu z Mundialu, co niektórzy mogą przeżywać, bo rzeczywiście gdyby zamiast Tahiti była Japonia, to by nam się wszystko zgadzało, więc młodzież będzie miała okazję na symboliczny rewanż. No, grupa bardzo egzotyczna, trzeba powiedzieć, ale nasi wydają się być z szansami na to, żeby awansować dalej. No, z takich mocniejszych zespołów to no, na pewno Kolumbia będzie tutaj trudnym rywalem. nie wiadomo czego się spodziewać po pozostałych, szczerze powiedziawszy. No, w piłce młodzieżowej to jednak ta skala z drużyn seniorskich raczej nie jest porównywana, powiedziałbym.
Pierwszy mecz zagramy z Kolumbią 23 maja, drugi z Tahiti 26, trzeci 29 z Senegalem. Wszystkie mecze w Łodzi. Pozostałe grupy, no to może tak, grupa B, Meksyk, Włochy, Japonia, Ekwador, grupa C, Honduras, Nowa Zelandia, Urugwaj, Norwegia, grupa D, Katar, Nigeria, Ukraina, USA, grupa E, Panama, Mali, Francja, Arabia Saudyjska, grupa F, Portugalia, Korea Południowa, Argentyna i RPA, czyli widzimy, że parę reprezentacji dosyć znacznych nie ma.
No właśnie, tak w skrócie, brakuje Hiszpanów, Niemców, Anglików i Brazylijczyków. To też świadczy o tym, że ta piłka w wydaniu młodzieżowym jest bardzo nieprzewidywana.
I o tych mistrzostwach oczywiście w maju, pod koniec maja na pewno jeszcze będziemy mówić. Teraz tak bardzo szybko o tym, co działo się w Lidze Mistrzów. Pierwsze spotkanie 1/8 finału. No i może będzie szybciej od tych dwóch, czyli Olympique Lyon podejmował u siebie Barcelonę, skończyło się 0-0 i tak samo jak Liverpool podejmował u siebie Bayern Monachium, też było 0-0.
Ale mecze troszeczkę inne w przebiegu, trzeba sobie to powiedzieć wprost, ponieważ Barcelona miała okazję ku temu, żeby to spotkanie w Lyonie wygrać, ale na słowa uznania zasłużył bramkarz Lyonu Lopez, który w kilku sytuacjach bardzo dobrze interweniował, ale też Marc-André ter Stegen popisał się jedną bardzo efektowną interwencją i dzięki czemu zapobiegł utracie gola przez swój zespół.
W Liverpoolu było bardzo ciekawie, no ale jednak Bayern tutaj popisał się dobrą obroną i też w Monachium będzie jeszcze pewnie ciekawiej. Później mieliśmy spotkania Schalke z Manchesterem City. Tu była ciekawa sytuacja, bo Schalke prowadzi w tym spotkaniu i grało z przewagą jednego zawodnika, a nie potrafiło nawet zremisować. Przegrało 2-3.
No i takim bohaterem zespołu z Manchesteru został Leroy Sané, a więc zawodnik, który kiedyś grał właśnie w zespole z Gelsenkirchen. Wspaniałe uderzenie z rzutu wolnego. No i w 90 minucie gol na wagę 3 punktów Rahima Sterlinga, więc obywatele w bardzo dobrej sytuacji przed meczem rewanżowym.
I bardzo ciekawie zapowiadało się spotkanie Atletico Madrid z Juventusem Turyn. Ostatecznie skończyło się wygraną gospodarzy 2-0. Bramki zdobywali dwaj środkowi obrońcy, no a Atletico mogło wygrać wyżej, gdyby nie VAR, który zapobiegł utracie przez zawodników z Turynu paru bramek. Co do Szczęsnego, no i jakichś większych pretensji do niego mieć nie można po tym spotkaniu.
Ten mecz przebiegał tak, jak się spodziewaliśmy, czyli do pierwszej bramki, jak już ten wynik się otworzył, to ta gra też wyglądała inaczej. Co prawda Griezmann i Costa tutaj krzywdy nie zrobili Juventusowi, ale od czego są tacy zawodnicy jak Godin i Jimenez nie dość, że skuteczni w obronie, to jeszcze swoje dorzucają w ofensywie.
Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Poznaliśmy pary 1/8 Ligi Europy. Jest kilka zestawień. Co nas najbardziej interesuje pod kątem naszych reprezentantów? No to Dynamo Kijów zmierzy się w tej rundzie z Chelsea Londyn, a Napoli zagra z Salzburgiem.
Z takich ciekawszych par ja tutaj zwróciłbym uwagę przede wszystkim na dwumecz Eintrachtu Frankfurt z Interem Mediolan. To są drużyny, które w swoich rozgrywkach zajmują czołowe miejsca w tabeli, więc z pewnością można oczekiwać ciekawego widowiska.
I jeszcze przed Ekstraklasą, oczywiście Polacy za granicą, podczas tego weekendu działo się naprawdę sporo. Zaczynamy od Anglii. Tutaj tradycyjne 90 minut Łukasza Fabiańskiego i jego drużyna wygrała z Fulham. I tradycyjne ostatnio zrobiło się 90 minut Artura Boruca. Tym razem Boruc puścił jedną bramkę, no i jego drużyna zremisowała 1-1. Znowu też tradycyjne ostatnio 90 minut Jana Bednarka, ale tym razem porażka są Hampton z Arsenalem 0-2.
Na niższym szczeblu rozgrywkowym, czyli w Championship, również grali biało-czerwoni i tak pełne spotkanie Pawła Olkowskiego w barwach Boltonu. Asysta, no i 90 minut Mateusza Klicha w barwach Leeds, no i właśnie zwycięstwo z Boltonem. Bartosz Białkowski w Ipswich w końcu podniósł się z ławki rezerwowych, 90 minut z Wigan. No i do tego jeszcze duet Paweł Wszołek, Queen's Park Rangers i Kamil Grosicki, Hull City. Ten pierwszy 81 minut, ten drugi 90 minut i asysta. Niestety jego zespół, czyli Hull City, przegrał z Brentford aż 1-5.
W Danii bardzo cieszę, że Kamil Grabara po wypożyczeniu gra w pełne mecze w swoim zespole. Niestety Rafał Kurzawa nie może się przebić do składu, a Kamil Wilczek, można powiedzieć, tak jak w ubiegłych sezonach w Brentby, tym razem gol i asysta, wygrana jego zespołu 2-1.
Dobre wieści z Francji, ponieważ Monaco powoli wraca na tą zwycięską ścieżkę, a rywal bardzo trudny, ponieważ zespół z księstwa grał z Lyonem i wygrał 2-0, a Kamil Glik zagrał 90 minut w zespole zwycięzców.
Niemcy, tutaj mamy cały czas kontuzję Łukasza Piszczka, on dlatego tylko nie grał w Borussii. Robert Lewandowski zagrał 90 minut z Hertą, ale bramki nie zdobył. Bayern wygrał 1-0. Ciekawie pod względem naszych reprezentantów było w spotkaniu Fortuny z Norymbergą. Tutaj 90 minut Marcina Kamińskiego i 62 minuty Dawida Kownackiego. On dostał szansę od początku, ale no nie wyglądało to dobrze, jeżeli chodzi o wynik za jego obecności na boisku, bo chociaż Fortuna grała z przewagą zawodnika, to przegrywała 0-1. Później ostatecznie wygrała 2-1.
W Turcji kolejne 90 minut Michała Pazdana w barwach Ankara Gucu, a jego zespół wygrał swoje spotkanie 2-1. I warte podkreślenia występ Jakuba Kosyckiego w barwach Demirsporu. Co prawda było to tylko 45 minut, ale to wystarczyło, żeby zaliczyć dwie asysty.
No i jak zwykle najwięcej mamy do powiedzenia o Serie A, o naszych piłkarzach we Włoszech. Może zacznijmy od tego, co było nieciekawie, czyli Bartosz Bereszyński stracił na chwilę, miejmy nadzieję, miejsce w składzie Sampdorii. On zagrał tylko 10 minut z Cagliari, 1-0 w tym meczu dla Sampdorii. Nie grał też w Sampdorii Karol Linety, no ale on z tego powodu, że musiał pauzować za kartki.
W barwach Kijowu wystąpiło dwóch biało-czerwonych, Mariusz Stępiński i Piotr Jaroszyński, ale żaden z nich się jakoś szczególnie nie wyróżnił i zespół zremisował bezbramkowo z Genuą.
Z ławki na chwilę, na 11 minut dokładnie, podniósł się Arkadiusz Reca z Atalanty i jego zespół, tym razem z Torino, przegrał.
W barwach Napoli dwójka biało-czerwonych, co warte podkreślenia, 80 minut i dwa gole Arkadiusza Milika w meczu z Parmą i w tym samym spotkaniu oczywiście również wpisał się na listę strzelców Piotr Zieliński, który zagrał łącznie 75 minut.
Dwójka Polaków też była na boisku w Milanie, ale po przeciwnych stronach. Krzysztof Piątek 69 minut z Empoli, bramka na 1-0, ostatecznie Milan wygrał 3-0, 90 minut w bramce Empoli Bartłomiej Drągowski. No mógł zachować się lepiej przy niektórych bramkach.
No i jeszcze w meczu Juventusu z Bolonią był tylko jeden bramkarz tym razem. Łukasz Skorupski w barwach Bolonii, ale jego zespół przegrał z Juventusem 0-1. Wojciech Szczesny tym razem na ławce rezerwowych.
I ostatni z naszych graczy, Bartosz Salomon. 90 minut jego Frosinone przegrało z Romą 2-3. A co do Serii A, to dzisiaj Puchar Włoch i spotkanie Milanu z Lazio o 21:00. Miejmy nadzieję, że piątek znowu zagra i znowu coś strzeli. A nam jeszcze została Ekstraklasa, ale to za chwilkę. And walking just to wake you up. She died for your love, but your love's not the man. Just sigo tranquila, like I'm on a beach in Anguilla. Sipping my corona, like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me, now the God's gonna take it to give him up. And I'm crazy, but you make it.
I feel so El Presidente. I'm running shit and I'm loving it. She got a mean no bumper. You should see what she does with it. She dip it down low. I can never get enough. Oh no, oh no. She gives me the runaround, but I stay chasing. But I need help. I'm in love with a crazy girl. But it's all good and it's fine by me.
23. kolejka Ekstraklasy za nami. Tradycyjnie działo się dużo i tradycyjna jest też Krakowia. Przynajmniej ostatnio, w ostatnich 7 spotkaniach, tym razem można powiedzieć taki hit kolejki, bo Krakowia grała z Jagiellonią Białystok i wygrała. Wygrała 1-0.
Dla Krakowi to jest 7 zwycięstwo z rzędu, co jest klubowym wyrównaniem rekordu tego zespołu. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No, w Ekstraklasie jest pewne to, że nic nie jest pewne, więc zobaczymy, czy za tydzień ta seria będzie kontynuowana.
A zaczęło się tak, że Krakowia gdzieś była w okolicach strefy spadkowej. Jak zaczęła wygrywać, to teraz jest na 7 miejscu i traci tylko 3 punkty do miejsca 3. Z pozostałych hitów tej kolejki, no to oczywiście ten największy, przynajmniej teoretycznie. Lech Poznań podejmował u siebie Legię Warszawę. Ostatnio Lech, no, źle zaczął tą rundę. Legia też przegrała właśnie z Krakowią u siebie, a w tym spotkaniu skończyło się 2-0 dla gospodarzy. Co bardziej zadziwiające, to niespodziewany bohater drużyny z Poznania.
Czyli Nikola Vujadinovic, który ostatnio musiał się mierzyć z dużą krytyką za swoją grę, ale to on otworzył właśnie wynik. Później jeszcze z rzutu karnego poprawił Gytker, ale co do samego meczu, no to dużo tutaj dobrego powiedzieć nie można. Hit rozczarował.
Jeżeli chodzi o te górne rejony tabeli, to lider, czyli Lechia Gdańsk, podejmowała u siebie Wisłę Kraków. Skończyło się 1-0. Skromna wygrana, ale ta skromna wygrana wystarczyła, żeby powiększyć przewagę nad rywalami.
Po raz kolejny gola zdobył lewy obrońca Lechii, czyli Filip Mladenović, który w ostatnich meczach imponuje skutecznością pod bramką przeciwnika. Lechia minimalistycznie jedną bramką, ale swój cel osiągnęła. Już ma 7 punktów przewagi nad Legią.
Z drużyn z dołu tabeli Miedź Legnica podejmowała Wisłę Płoc. Skończyło się 2-1 dla gospodarzy.
To jest bardzo cenna wygrana dla zespołu z Legnicy, ponieważ Miedź cały czas walczy o to, żeby uciec troszkę dalej od tej strefy spadkowej. No i na chwilę obecną dzięki tej wygranej mają 4 punkty przewagi właśnie nad zespołem z Płocka.
No i jeszcze z tych dolnych rejonów tabeli Górnik Zabrze u siebie podejmował Zagłębie Sosnowiec i udało się wygrać 2-1. Kolejna bramka Igora Angula.
Ale za to jaka, trzeba powiedzieć, bo uderzenie przewrotką, coś, co jest rzadko spotykane w naszej lidze. No i co istotne, gol na wagę 3 punktów, również bardzo bezcenny dla zespołu Zabrze.
Korona Kielce tym razem podzieliła się punktami z gośćmi ze Szczecina 1-1 w tym spotkaniu.
Ale trzeba powiedzieć, że Pogoń najpierw objęła prowadzenie, później jeszcze Majewski poprawił na 2-0, zainterweniował VAR. Ale Korona walczyła ambitnie do samego końca i wyszarpała ten punkt w 84 minucie.
Taką drużyną, która jest teraz aktualnie w największym dołku w Ekstraklasie, bez wątpienia jest Arka Gdynia. Kolejna przegrana, tym razem u siebie z Piastem Gliwice 1-2.
Jedyny pozytyw dla trenera Smułki jest taki, że w gazie jest Damian Zbozień, ponieważ on w drugim meczu z rzędu wpisuje się na listę strzelców. Niestety dla jego zespołu to punktów nie przynosi.
Śląsk Wrocław za to się przełamał i to przełamał się z dobrze radzącym sobie ostatnio Zagłębiem Lubin. Ten wczorajszy mecz skończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy.
No i po raz kolejny nie wiadomo już, który bohaterem zespołu z Wrocławia zostaje. Marcin Robak, aż strach pomyśleć, co by było, gdyby nie mieli takiego snajpera. No ale Śląsk też potrzebował wygranej, bo ta przewaga nad strefą spadkową również nie jest zbyt wysoka.
Co do tabeli, to warto zwrócić uwagę na 4 miejsce, bo to tak nam się przemyciło trochę. A tu na 4 miejscu jest Piast Gliwice i to on utrzymuje się w czołówce bardzo długo. Oczywiście pierwsza Lechia, druga Legia, trzecia Jagiellonia, a na 5 miejsce awansował Lech Poznań.
No i znowu zaczyna się ta sytuacja, którą mieliśmy do czynienia w zeszłym sezonie, czyli robi się grupka zespołów zainteresowanych grą w ósemce, do której nawet można zaliczyć Zagłębie Lubin. No i dalej kilka drużyn, które raczej skupią się na tym, żeby powalczyć o spokojny byt ligowy. Ale znając realia naszej Ekstraklasy, 2-3 kolejki, to się dużo może zmienić.
A ci, którzy są zainteresowani utrzymaniem, to na razie to jest 11 Arka, 12 Śląsk, 13 Miedź, 14 Górnik, 15 Wisła i 16 Zagłębia, chociaż najgorsza jest sytuacja Zagłębia, tylko 15 punktów. Oczywiście o Ekstraklasie jeszcze będziemy mówić pewnie już za tydzień. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę, byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.